Także życzę dobry wieczór wszystkim i zapraszam was do dalszego rozdziału listu do Galacjan, do 5 rozdziału, aby dzisiaj czytać pierwszych 11 wierszy. Apostoł Paweł stale jeszcze przekonuje tych Galacjan, jak niebezpieczne jest polegać na zakonie, a jak ważne jest pozostać w tym, co Chrystus nam darował, w tym doskonałym zbawieniu, do którego nie trzeba nic dodawać. W każdym tym odcinku, może trochę z innego punktu widzenia, chcę naświetlić im powagę tego, w czym się znajdują, żeby mogli to zrozumieć, żeby mogli wrócić się do tego, skąd wypadli. I w tym 5 rozdziale od początku są na zapisane takie słowa. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Apostoł Paweł rozpoczyna tym zwołaniem, czy tym tą zachętą: Chrystus wyzwolił nas. Jeżeli wyzwolił nas do tego, abyśmy żyli we wolności, to znaczy, że przedtem było co? Była niewola. Żyć pod zakonem jest pewny sposób zniewolenia. A jeżeli Chrystus wyzwolił nas, wyzwolił chrześcijan do tego, aby mogli żyć w wolności, tak to jest chyba ten najwyższy stopień życia w społeczności. Za wolność położyło tysiące ludzi swoje życie. Za wolność prowadziły się walki, przejawy niepokojów, dlatego że kiedy przychodzi na jakąkolwiek społeczność nieswoboda, to ludzie nie czują się szczęśliwi, tęsknią po tej wolności. Wielokrotnie nie umią do niej znowu wejść. A kiedy ten 89 rok znaczył wolność, to wydawało nam się, że ta wolność będzie tak łatwa, że wszyscy przestaniemy kłamać, przestaniemy kraść, że wszyscy będziemy mieli wolność do tego, aby solidnie żyć, nikt nie będzie prześladowany. A okazało się, że to nie było takie łatwe. Okazało się, że wszyscy ci więźniowie, którzy dostali taką olbrzymią wolność, że mogli, większość z nich mogła opuścić bramy więzienia, wielu z nich wróciło, dlatego że nie umiało żyć w tej wolności. Stracili tą wolność. To jest ten zewnętrzny przejaw. A Pan Jezus za tą duchową wolność oddał swoje życie. Bóg szedł na śmierć, dlatego że nie było innej drogi ku temu, aby zyskaliśmy duchową wolność, która by nas uwolniła od wpływu szatana, ale też od wpływu i tego doskonałego zakonu, o którym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy na tych naszych godzinach biblijnych. I apostoł Paweł mówi, w tej wolności stójcie niezachwianie, nie poddawajcie się znowu z powrotem. Wiecie, kiedy stoicie na jakimś wąskim tramie czy wąskiej desce, to jest ważne, żeby się nie rozechwiać swojego ciała, nie stracić równowagi. Jest widoczne, że tutaj ta wolność, chociaż wygląda to, że ma szeroką drogę, to ta wolność nie ma tyle prostoru na odwrót, aby zachować sobie wolność. Musimy strzec właśnie tego miejsca, żeby nam go ktoś nie ukradł, żeby ktoś nas nie sprowadził znowu tego prostoru, w którym są jasne warunki. To możesz, a to nie śmiesz. Tak to wygląda, że człowieka to przyciąga, że z tego cielesnego, z tego racjonalnego punktu widzenia łatwiej nam się żyje w tym prostorze, gdzie nam ktoś powie, to jest dobre, a to jest złe. Wolności jest trochę, w tej wolności duchowej jest to trochę inaczej. I apostoł Paweł stara się zachęcić tych ludzi, aby właśnie pozostali w tej duchowej wolności niezachwianie, nie poddawali się. Przede wszystkim we swoim procesie myślenia, dlatego że tam rodzą się wszystkie te nasze dalsze czyny. Jeden z takich starych, bardzo, bardzo dobrych wykładowców pisma, nazywał się McIntosh, mówi, że prawo, zakon wymaga od ludzi siłę, którą nie posiadają. Wymaga tą dyscyplinę, którą nie mają w sobie. Ale Ewangelia, Chrystus daje tym tą siłę, którą jej nie mają. To jest ta wielka różnica, ta podstawowa różnica. I dlatego Paweł jeszcze w tym pierwszym wierszu mówi, stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Kiedy obarczymy jakiekolwiek zwierzę jarzmem, aby ciągnęło jakiś ciężki towar, to im ciężejszy towar, tym ta głowa idzie niżej. A wtedy, kiedy odbieramy to jarzmo, to zwierzę się podnosi, tę głowę podnosi. Kiedy my mamy nałożone jarzmo niewoli, to obniżamy się w dół. Ale kiedy Jezus nam daje tą wolność, to możemy podnieść swoją twarz, aby patrzeć twarzą w twarz na Jezusa. To było tym sednem tego, co Jezus nam wydobył. Nie wiem, czy którakolwiek dziewczyna zgodziłaby się na małżeństwo, kiedyby na tych namowach do małżeństwa otrzymała taką listę obowiązków, gdzie by było napisane, będziesz wstawać wcześnie, kiedy jeszcze jest noc. Zapewnisz wszelką żywność dla wszystkich, nawet wtedy, kiedy by trzeba było przywozić to z daleka. Zatroszczysz się o ubrania dla wszystkich domowników, zasadzisz winnicę albo jakiś inny sad podle tego, gdzie będziesz mieszkać i swoimi rękami będziesz się starać o tą winnicę, o to pole. Jeszcze w nocy nie będzie gasnąć twoja lampa, a swojemu małżonkowi będziesz wyświadczać tylko dobro i z uśmiechem będziesz patrzeć do przyszłości. Która z dziewczyn by się zgodziła, tak, wstępuję do takiego małżeństwa, aby spełniać te rzeczy? A przecież to jest ten znany hymn o tej dzielnej kobiecie, 31 rozdział przypowieści Salomonowych. Wszyscy mężowie są dumni, kiedy tam znajdą opis swojej żony. Możliwe, a na pewno były takie kobiety, które były zmuszane do takiego trybu życia. Może, że jeszcze dzisiaj też niektóre są. Ale to jest jarzmo. To nie jest szczęśliwe małżeństwo. To nie jest małżeństwo, które przynosi radość, to jest brzemię. Niektóre kobiety są takie, nie dlatego, że są zmuszane, ale dlatego, że mają dobre relacje ze swoim mężem. Zrobiłyby dla niego wszystko, aby był szczęśliwy. Ale one wiedzą, że w chwilach, kiedy by były zmęczone, że ten mąż może ich wynagrodzić, że nie będą w tym same, ale że to, co czyni jeden dla drugiego, jest pobudką nie lista powinności, ale te dobre relacje, te wzajemne relacje. Chcą sobie wzajemnie wyrazić miłość, a miłość jest właściwie przejawem pewnej ofiary, pewnej usługi. I o tym jest właśnie ta wolność albo to jarzmo. Apostoł Paweł bardzo radykalnie staje przeciwko obrzezce, choć na pewno sam był obrzezany, dlatego że tutaj wiedział, że w tych zborach nie widzą to tylko jako taki jakiś chirurgiczny zakrok na ciele, że nie widzą to tylko jako pewien religijny rytuał, ale że ta obrzeska była znakiem osiągnienia zbawienia przez popełnianie dobrych uczynków w posłuszeństwie tego zakonu. Czyli tym, że dali się obrzezać, to było to, że to zbawienie dociągnęli do końca. I to było złe. Apostoł Paweł nie broi przeciwko tym, którzy obrzeskę mieli na sobie, ale broi przeciwko temu, aby ludzi, którzy nie pochodzili z żydowskiego rodu, aby tym, żeby nie stracić zbawienie, mieli się dać obrzezać. Czyli jeżeli by trzeba było, aby Mojżesz dokończył to, co Chrystus rozpoczął w życiu tych wierzących ludzi, tak to było bardzo złe. I apostoł Paweł stawia tą sprawę na taką radykalną rzecz. Albo masz obrzeskę i musisz spełniać wszelki zakon, a Chrystus ci nie pomoże. Albo stajesz po stronie Chrystusa i możesz oczekiwać, że Chrystus będzie z tobą i Chrystus cię będzie prowadził. Cały ten problem powstał już w raju, kiedy tam Bóg wsadził te dwa drzewa, drzewo poznania dobrego i złego i drzewo żywota. Pan Bóg zachęcał Adama i Ewę, nie zakazywał im korzystać z drzewa życia, ale zanim tam do tego drzewa doszli, zanim korzystali z tego owocu, to diabeł skoncentrował ich myśl na to drugie drzewo poznania dobrego i złego. I powiedział, jeżeli z niego weźmiecie, będziecie jak bogowie, będziecie wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe. I ludzie szli tą drogą, poznając dobre i złe, ale to im życia nie darowało. To im nie darowało gwarancji tego, że dzięki poznaniu dobrego i złego będą potrafili żyć. Dlatego, że to poznanie prowadziło ich też do tego, że nie byli w stanie napełnić to dobro. Popełniali złe rzeczy. Przed zakonem i po zakonie. Dlatego właśnie przyszedł Chrystus, aby tą rzecz zmienić. Przyszedł Chrystus, aby odciągnąć ludzi od tego poznania dobrego i złego, a zaoferować ten owoc życia. Ale korzystając z owoca życia, nie możemy już korzystać z tego drzewa poznania dobrego i złego. Chrystus jest ten, który nam będzie przypominał to, co jest dobre dla twojego życia, a to, co ci będzie przeszkadzać. Chrystus jest ten, do którego możesz przychodzić i możesz mu stawiać pytania, aby on cię prowadził. W tym 5 wierszu apostoł Paweł już nie mówi w tej drugiej osobie, wy, ale zalicza się i mówi my, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Nie z uczynków, ale z wiary. Rozpoczyna to już tutaj na ziemi, Ono się to rozpoczyna, ale nigdy nie dojdziemy do tego doskonałego stanu, dlatego że ta doskonałość w tym poznaniu wiary będzie aż wtedy, aż się spotkamy z Chrystusem twarzą w twarz. Ale tym postojem, że oczekujemy spełnienia się nadziei, wiary, my właściwie łączymy to duchowe, co jest w niebie i tutaj na ziemi. W tej modlitwie Ojcze nasz modlimy się, żeby była wola jako w niebie, tak i na ziemi. My tęsknimy, my prosimy Pana, Panie, nie chcemy tutaj czynić nasze rzeczy, ale chcemy, żeby to, co zrodziło się w Twoim sercu, to, co zrodziło się w niebie, aby mogło się realizować tutaj na ziemi. I w pierwszym rzędzie musi się to realizować w moim sercu. On mówi tutaj, albowiem my w duchu, nie na ciele, ale w duchu, w tym naszym połączeniu, połączeniu, kiedy Duch Święty zaangażowany jest do tego, aby nam przypominać, aby nas nauczać, aby nam odświeżać Jezusa w naszym życiu i to będzie tym motywem, aby czynić rzeczy, które podobają się Bogu, dlatego że nie obowiązki, ale ta dobra społeczność, ta relacja, ta tęsknota po tych duchowych rzeczach, które przychodzą z nieba, będą zmieniały nasze postoje, będą zmieniały nasze nastawienie do Boga, a też i do ludzi. W 6 wierszu apostoł Paweł mówi, że przed Chrystusem nie ma już żadnego znaczenia ani obrzeska, ani nieobrzeska. Może to być sprawa kultury, może to być sprawa tradycji narodu, ale w tym duchowym znaczeniu już obrzeska nie odgrywa żadnej roli, dlatego że jest tutaj ta duchowa, podstawowa zmiana. I wiara to nie jest coś takiego ortodoksyjnego, co jest zapisane i czego możemy się nauczyć na pamięć albo przypominać sobie, ale to jest to, co jakie relacje mamy z Bogiem. Apostoł Paweł tutaj mówi, że wiara to jest bieg. Biegliście dobrze. To jest jakiś dynamiczny posun w naszym życiu. My starsi pamiętamy, że wtedy, kiedy przyjechało tutaj wojsko rosyjskie w 1968 roku, to ludzie pozmieniali te drogowskazy. I oni, biedacy, błądzili. Nie przyjechali na czas tam, gdzie mieli przyjechać, dlatego że te drogowskazy były pozmieniane. Trudno się im było orientować, kiedy te drogowskazy ktoś przemienił w inną stronę. I teraz sobie wyobraźcie, że przyjdzie jakiś zacny brat do zboru i przestawi drogowskaz naszego duchowego kierunku. Podkreśli jakąś rzecz i ten zbór zmienia kierunek. Wspomnę, wy, którzy czytaliście tą książkę o tym Janku Cieślarowi, on opisuje tam sytuację, kiedy przyjeżdża tutaj do naszego regionu pan Frank, który opowiada o tym, jak ważne jest, aby być ochrzczony w imieniu Jezusa, nie w imieniu Trójcy, ale w imieniu Jezusa, bo tak dzieje apostolskie nauczają. A krótko jeszcze przedtem, zanim tutaj był ten Frank, to jeden duchowy brat w Ameryce odczuwa, że Bóg go woła, żeby przyjechał na Cieszyńsko, na Śląsk tutaj. I przyjeżdża właśnie w tym czasie, kiedy już bracia w Nieborach są ochrzczeni w imię Jezusa, a bracia w Żukowie przygotowywują się do tego chrztu. I on odwiedza ten żukowski zbór i opowiada im, skąd ta nauka pochodzi. Opowiada im, jak jest wykręcony ten drogowskaz. Przedstawia im właśnie tą powagę tego, że wierzący ludzie chrzczą się w imię Boga Ojca, Jezusa Syna i Ducha Świętego. I bracia w Żukowie zatrzymują tę decyzję ochrzcić się jeszcze raz. Ale później już te kierunki braci Żukowskich, a braci Nieborowskich z Nieborów już nie dały się wrócić z powrotem. Część odjeżdża do Bieszczad, aby tam zakładać zbór Branhama. Część pozostaje tutaj, aby budować społeczność w imieniu Branhama. Wykręcony drogowskaz przez atraktywnego mówcę, przez niektóre akcenty, które wykręcają tą prawdę z Bożego Słowa. I w przebiegu dziesiątek lat pozostają te podziały pomiędzy wierzącymi ludźmi. Trochę kwasu, mówi dziewiąty wiersz, trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Taka kosteczka drożdży włożona do ciasta. I za jakiś czas wszystko już jest zasiągnięte tym kwasem. Apostoł Paweł podobną rzecz mówi w liście do Koryntian w 5 rozdziale. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasa? I pobudza ich, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, to znaczy bez kwasu. I naród izraelski miał taki zwyczaj, że zawsze przed Wielkanocami robili taką oczystę w domu, aby usunąć wszystkie te stare kruszynki chleba z kwasem, aby później mieć tego baranka wielkanocnego z przaśnym chlebem, bez kwasu. I tak czuję, bracia i siostry, że to nie jest wstyd, że to jest normalne, że czas od czasu w swoim osobistym życiu, ale też i w życiu zborowym chcemy zrobić taką pewną oczystę. Chcemy zrobić to, że te rzeczy, które zakwasiły tym czymś niewłaściwym, czymś, co nie buduje tej społeczności, co nie buduje nasze osobiste życie, że potrzebuje być usunięte. Tak myślę, że i pod wpływem tych wykładów z listu do Galatów, że jest takie naturalne, że sobie stawiamy pytanie, no tak, a co ja? Jestem pod zakonem? Jestem pod łaską? Jak to jest ze mną? Tak sobie sam powiedziałem, tak, według czego to poznam? Myślę, że to najłatwiejsze rozpoznanie jest, jaką rolę odgrywa Jezus w moim życiu. Ile razy Go potrzebuję w swoim życiu? Jak często kładę sobie pytanie, Panie Jezu, a co byś zrobił na moim miejscu Ty? Jak byś reagował na to, co mi ci inni powiedzieli? Właśnie być zależny na Jezusowi, niechać się inspirować Jezusem, to jest właśnie to, być u tego drzewa żywota, albo później wracać do drzewa poznania i dobrego i złego, bardzo atrakcyjne drzewo, ale tam nie ma Chrystusa. Tam nie ma Chrystusa. Paweł nosi nadzieję, że ten zbór w 10 wierszu jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. Jest przekonany, że tam jeszcze jest nadzieja, że ten zbór wyjdzie, wróci. Wróci skąd gdzieś wypadł i że znowu będą naśladować Chrystusa. To jest ta nadzieja, którą chcę proklamować i dla naszej społeczności, dla naszej stuletniej historii, że Pan daje nam znowu pewną nadzieję, że może dojść do pewnego oczyszczenia. Dlatego tak bardzo tęsknię po tym, żebyśmy wstąpili do tej drogi duchowej obnowy, która właśnie przez kilka lat nas może prowadzić do tego, abyśmy sobie stawiali właściwe pytania, abyśmy chladali te właściwe odpowiedzi na te pytania. Chcieli sobie powiedzieć tak, jesteśmy tutaj, ale musimy zrobić pewne kroki, abyśmy wrócili do tego zdrowego, duchowego nastroju naszego zboru. Ciekawą rzecz tutaj napisał w tym 11 wierszu apostoł Paweł. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Po prostu znaleźli się tacy ludzie, którzy mówią, ale przecież apostoł Paweł też głosi obrzeskę. Zaczęli się obhajować tym duchowym ojcem, tym teologiem, tym, kto tam właściwie był największym misjonarzem i mówili, on przecież też tak głosi. Ale apostoł Paweł mówi, ja tak nie głoszę. To jest drugi znak zborów zakonniczych. Szerzą się w tych zborach nieprawdziwe rzeczy, nieprawdziwe informacje. Nie mają odwagi iść do apostoła Pawła i spytać się go, Pawle, głosisz to albo nie głosisz? Nie. Ale słyszeli to od kogoś i mówią to komuś dalszemu. Ten to słyszał i mówi to dalszemu. I tak się rozszerzają nieprawdziwe rzeczy, a do autora, do tego, kogo to obchodzi, nikt nie przyjdzie. Pamiętam, jak brat Turkanik nam kiedyś opowiadał takie zdarzenie, jak w pewnym zborze była znowu pamiątka wieczerzy w niedzielę, ale większość zboru nie przyszła. Pastor przerażony mówi, co się stało, żeby tyle ludzi zgrzeszyło w przebiegu tego miesiąca? Żeby tyle ludzi nie dali sobie do porządku rzeczy? Co się stało? Nie rozumiał temu i oczywiście po nabożeństwie pyta się jednego brata. Ten brat kiwie głową, mówi, że nie wie, nie mówi nic. Pyta się dalszego, też mu nic nie powiedział. Wreszcie ten trzeci nabył odwagi i mówi, pastorze, jeżeli ty w przebiegu tygodnia bijesz swoją żonę miotłą, to my mamy potem przychodzić do pamiątki? Pastor zaskoczony, ja biję miotłą moją żonę? To niemożliwe, nigdy w życiu. No, jeżeli to ktoś widział, tak to musi być prawda. Idzie do domu, do żony i mówi, wyobraź sobie, dlaczego dzisiaj ludzie nie łamali chleba, ja cię biję miotłą. A żona zaczyna się śmiać i mówi, no, nie pamiętasz tą scenę? Jak nam mysz biegła po pokoju, ja zaczęłam krzyczeć, wyskoczyłam na krzesło, ty wziąłeś miotłę i chciałeś tą mysz zabić. I ktoś akurat szedł koło tych okien, słyszał krzyk żony i widział męża, jak wymachuje miotłą. I była gotowa sprawa. Trochę kwasu zakwasiło cały zbór. W przebiegu tygodnia nikt nie przyszedł spytać się pastora, dlaczego bije swoją żonę, ale wszyscy już to wiedzieli w tym zborze. Wszyscy już to sobie powiedzieli. I to jest coś, co bardzo łatwo można zakwasić, ale bardzo trudno później ściągnąć z powrotem. A jednak te rzeczy się dzieją. Nie tylko gdzieś w Polsce, ale dzieją się i między nami. Jeżeli chcemy być, zachować sobie tą wolność, nie związujmy się tymi rzeczami, że słyszałem coś i zaraz powiedziałem to komuś, nie wiedząc, czy to nie jest trochę inaczej. Nie znając motyw, nie znając powód. I możemy w taki sposób ubliżyć drugim ludziom, skłamać początkowych we wierze, którzy sobie powiedzą, to oni tak? Dlatego jest tak źle żyć we zborze, który jest pod zakonem, a o wiele łatwiej jest żyć we zborze, gdzie jest wolność, gdzie jest miłość, gdzie są otwarte relacje. A jeżeli coś nie jest tak, jakby miało być, bo zawsze tak będzie, będziemy wiedzieli, w jaki sposób się względem tego zachować, jak to wyrozumieć. I to jest chyba wszystko, co chciałem na ten temat dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim zachęcić was, aby sami, każdy jeden w swoim życiu, zważyliśmy, jak to jest w naszym życiu. Chrystus albo zakon. Miłuję poznanie dobrego albo złego, albo chcę wiedzieć, jak Chrystus by na moim miejscu reagował. Chcę być uczciwy względem drugich, albo rad puszczam takie te zborowe plotki, te informacje, które tak często są prawie że całe nieprawdziwe. Niech Pan nas ochrania, niech Pan nam da łaskę do tego, abyśmy chcieli czynić pokutę z tego i zaczęli się uczyć inaczej, mieć między sobą i między Bogiem relacje, żeby nie zostać pod tym cieniem tego galackiego ducha, ale móc naprawdę cieszyć się i korzystać z tej wolności, którą nam dał Chrystus. Amen.